Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Na synodzie o Słowie Bożym przedstawiono pierwsze relacje z pracy w grupach. Gościem magazynu będzie przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, a zarazem ojciec synodalny, kardynał Stanisław Ryłko. Będziemy też mówić o przyjętej przez Polski Senat uchwale, poprzez którą oddaje on hołd błogosławionemu honoratowi Koźmińskiemu, jako wybitnemu kapłanowi, patriocie oraz wielkiemu reformatorowi życia społecznego i religijnego. 17 października na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Z udziałem papieża w Watykanie obradowała przed południem 18. Kongregacja Generalna Synodu Biskupów. Przedstawiono na niej relacje z dotychczasowych prac w małych grupach. W przerwie obrad Benedykt XVI przyjął ojców synodalnych z pierwszych grup języka włoskiego i hiszpańskiego. Następnie w auli synodalnej przemawiali audytorzy z Luksemburga, Włoch, Japonii, Chorwacji, Hiszpanii i Indii. W ich gronie był współzałożyciel drogi neokatechumenalnej Kiko Arguello. Wśród wielości wysuwanych propozycji znalazły się m.in. zachęty do rodzinnej i parafialnej lektury Pisma Świętego, tworzenia małych grup biblijnych, do organizowania tygodni biblijnych i reformy lekcjonarza. Postulowano również popieranie prac nad tłumaczeniem Biblii na kolejne języki oraz zorganizowanie Światowego Kongresu Słowa Bożego. Po południu synod kontynuował obrady w małych grupach. Nasz specjalny wysłannik na synod biskupów, Krzysztof Brąk, rozmawiał o jego przebiegu z przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, kardynałem Stanisławem Ryłką.
Słucha ksiądz kardynał wypowiedzi ojców synodalnych właśnie jako człowiek odpowiedzialny w Watykanie za świeckich, za nowe ruchy religijne. Które z tematów poruszanych przez ojców synodalnych dla księdza kardynała są najważniejsze?
Obecny synod jest wyrazem troski Kościoła o pełne zrozumienie roli Słowa Bożego w życiu i w misji wspólnot chrześcijańskich. I tutaj niewątpliwie dotykamy sprawy świeckich, którzy nie tylko są przedmiotem troski Kościoła, którym głosi się Słowo Boże, ale świeckich, którzy są podmiotami czynnymi, odpowiedzialnymi za głoszenie Słowa Bożego. Ja myślę, że ta sprawa, która tak często pojawia się w wypowiedziach ojców synodalnych, jest sprawą dzisiaj niezmiernie ważną, żeby uświadomić świeckim, iż jest ich zadaniem żyć Słowem Bożym dogłębnie i równocześnie to Słowo Boże przekazywać świadectwem swojego życia i przekazywać również, głosząc je w tych środowiskach, w których się znajdują.
Na synodzie często jest mowa o bilansie posoborowej odnowy biblijnej. Jaki wkład w tą odnowę mają nowe ruchy religijne, za które również Rada do Spraw Świeckich jest odpowiedzialna?
Nowe wspólnoty i ruchy kościelne w tej, powiedziałbym, odnowie spojrzenia na Słowo Boże, na jego rolę w życiu chrześcijan, ruchy kościelne odegrały niezmiernie doniosłą rolę. To jest wielki dar Ducha Świętego na nasze czasy. Ojciec Święty Jan Paweł II ciągle to powtarzał, iż ruchy kościelne są darem Ducha Świętego i znakiem nadziei dla Kościoła. Również i w tym znaczeniu, że dla wielu katolików świeckich stały się one laboratoriami Słowa Bożego, gdzie nauczyli się brać do ręki Pismo Święte, modlić się Pismem Świętym, medytować nad Słowem Bożym i gdzie nauczyli się z odwagą to Słowo Boże głosić. Te nowe charyzmaty, które Duch Święty tak hojnie udziela dzisiaj Kościołowi w postaci ruchów i nowych wspólnot, one dzisiaj bardzo owocują i ich oryginalność polega nie tylko na nowości metody, pedagogii, wprowadzania, inicjacji w Słowo Boże, ale ich nowość polega na przeżyciu wielkiej skuteczności Słowa Bożego. Ojcowie synodalni często podkreślali, iż Słowo Boże ma nie tylko charakter informacyjny, ale jak się mówiło, performatywny, to znaczy sprawia to, co głosi. I ruchy kościelne właśnie to pokazują, iż Słowo Boże jest żywe, sprawia w życiu człowieka to, co głosi, to, co, można by tak powiedzieć, obiecuje. I to jest wielka rola właśnie ruchów kościelnych.
Inna sprawa bardzo bliska sercu księdza kardynała to światowe spotkania młodzieży z papieżem. Tutaj na synodzie wielu ojców synodalnych trochę narzeka, żali się, że młodzi nie słuchają Słowa Bożego, nie czytają Biblii, nie chodzą do kościoła, a tymczasem na wielkie spotkania młodzieży światowe przybywają setki tysięcy. Na czym polega sekret tych spotkań, że tam się słucha, a w domu nie?
To jest właśnie wielkie wyzwanie dla duszpasterstwa młodych. Światowe Dni Młodzieży to jest pewien projekt duszpasterstwa młodych, projekt, który proponuje Kościołowi papież, następca świętego Piotra. I w centrum tego projektu znajduje się Słowo Boże. Każdorazowy temat Światowego Dnia Młodzieży wzięty jest bezpośrednio z Pisma Świętego. Tak na przykład w Sydney było zdanie zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: otrzymacie moc ducha i będziecie mi świadkami. Później, w czasie celebracji Światowego Dnia Młodzieży, w centrum znajduje się Słowo Boże, w centrum kateches, w centrum przemówień Ojca Świętego. Już nie mówiąc o tym, że na wyposażeniu każdego młodego pielgrzyma, w tym maleńkim plecaku, jaki każdy dostaje, miejsce bardzo ważne zajmuje właśnie Biblia, która ma towarzyszyć pielgrzymowi w jego wędrówce. A więc Światowe Dni Młodzieży to jest wielkie przesłanie zarówno do młodych, jak i do wszystkich tych, którzy duszpasterstwem młodzieży się zajmują, że Słowo Boże odgrywa i posiada fascynującą siłę przyciągania również w stosunku do młodego pokolenia. Tylko po prostu trzeba mieć odwagę. Odwagę, aby młodym lekturę Słowa Bożego, lekturę Biblii proponować.
Czy to znaczy, że te kościoły lokalne, które dziś w pewnym sensie obumierają, z których młodzi odchodzą, że tam brakuje tej odwagi proponowania młodym tego Słowa Bożego, proponowania tego duszpasterstwa, które papież proponuje podczas Światowych Dni Młodzieży?
Ja myślę, że coś właśnie w tym jest. Ojciec Święty bardzo na to zwraca uwagę, że Słowem Bożym jest przede wszystkim Jezus Chrystus. To jest Słowo Boże wcielone, Słowo Boże, w którym Bóg najpełniej się wypowiedział. I dlatego w każdej formie duszpasterstwa, ale powiedziałbym szczególnie w duszpasterstwie młodych, Słowo Boże musi być w centrum. Duszpasterze czasem ulegają pokusie, by traktować Słowo Boże jako dodatek, jako coś tylko dla upiększenia dyskursu, który dotyczy czasem czego innego. Ojciec Święty ciągle nam przypomina, że Słowo Boże, Chrystus, musi być zawsze w centrum. I nie musimy się obawiać, że to młodzieży nie zainteresuje, bo czasem takie fałszywe obawy się pojawiają. Wręcz przeciwnie, młodzież szuka Chrystusa. Chciałbym tu przypomnieć słowa Jana Pawła II na temat właśnie Światowych Dni Młodzieży. Ojciec Święty mówił: młodzi garną się do papieża, ciągną go, jak mówił, za sutannę, mówią mu: zostań z nami. Ale kogo oni właściwie szukają? Ojciec Święty mówi: oni tak naprawdę to szukają nie papieża, albo nie tylko papieża, ale szukają Chrystusa. Szukają właśnie tego pokarmu prawdziwego, którego są głodni, czyli Słowa Bożego. I właśnie ten pokarm powinniśmy im dawać. To jest zadanie, podstawowe zadanie Kościoła.
A skąd ta moc Jana Pawła II i również Benedykta XVI, że ludzie słuchając jego słów czują, że są to słowa z jakimś autorytetem, który przerasta też człowieka, że są to w jakimś sensie słowa Boże, nawet jeśli bezpośrednio nie pochodzą z Biblii?
Mamy właśnie to wielkie szczęście żyć w czasach wielkich papieży i takim wielkim papieżem niewątpliwie był Jan Paweł II, wielki prorok naszych czasów. I niewątpliwie jest nim również Ojciec Święty Benedykt XVI. To są figury profetyczne, to są wielcy prorocy, których Pan Bóg zsyła właśnie w naszej epoce, ponieważ nasza epoka w szczególny sposób jest głodna Bożej prawdy, jakkolwiek często nie chce się do tego przyznać. I właśnie to, do czego starają nas się przekonać papieże Jan Paweł II i Benedykt XVI, to jest właśnie to. Zaufajmy Słowu Bożemu. Słowo Boże nie utraciło dzisiaj nic ze swojej pierwotnej mocy. Słowo Boże jest skuteczne, bardziej skuteczne niż nasze ludzkie słowa.
Ksiądz kardynał zbierał już głos na kongregacji generalnej. Czego dotyczyło wystąpienie księdza kardynała?
Moje wystąpienie naturalnie w związku z moją funkcją w ramach Kurii Rzymskiej dotyczyło roli świeckich. Misja świeckich, gdy idzie o asymilację Słowa Bożego i głoszenie Słowa Bożego, to nie jest coś, co przychodzi jak gdyby do nich z zewnątrz. Sobór Watykański II przypomniał nam, że świeccy na podstawie Chrztu Świętego uczestniczą w misji profetycznej Chrystusa, czyli ten organiczny związek ze Słowem Bożym i z głoszeniem Słowa Bożego jest w nich zaszczepiony poprzez chrzest. I dlatego chrześcijanin autentyczny, człowiek świecki, który swoje powołanie chrześcijańskie pojmuje w sposób rzetelny, musi dostrzec to wielkie zobowiązanie i ten wielki przywilej, żeby być głosicielem i świadkiem Słowa Bożego. A drugi taki temat, który bardzo leży mi na sercu i który poruszyłem w moim wystąpieniu, to były właśnie ruchy kościelne, nowe wspólnoty, które są jak gdyby odpowiedzią samego Ducha Świętego na ten wielki głód Słowa Bożego w dzisiejszym świecie. To są, jak powiedziałem, laboratoria Słowa Bożego, gdzie ludzie uczą się Słowem Bożym żyć, ale uczą się także, aby Słowo Boże głosić, Słowu Bożemu dawać świadectwo. I to jest wielki owoc również Soboru Watykańskiego II, właśnie apostolstwo świeckich, świadectwo tylu ludzi świeckich, którzy odkrywają to swoje powołanie do bycia znakiem Chrystusa w sercu współczesnego świata.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. W kuluarach Auli Synodalnej rozmawiałem z księdzem kardynałem Stanisławem Ryłko, przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Świeckich.
A rozmawiał Krzysztof Brąk. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 16 października uchwałę, poprzez którą oddaje hołd błogosławionemu honoratowi Koźmińskiemu jako wybitnemu kapłanowi, patriocie i jednemu z większych reformatorów życia społecznego i religijnego XIX i XX wieku. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym dokładnie w 10. rocznicę swego pontyfikatu. Z gwardianem klasztoru kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą, ojcem Piotrem Stasińskim, rozmawia ksiądz Tomasz Wroński.
20-lecie beatyfikacji ojca Honorata zawsze wspominamy w rocznicę wyboru na stolicę Piotrową kardynała Wojtyły jako Jana Pawła II. I nieodłącznie wiążemy tę rocznicę beatyfikacji z jego osobą. W tym czasie oddajemy cześć Panu Bogu przez błogosławionego ojca Honorata w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie jest jego sanktuarium, gdzie są jego relikwie.
W ten cykl uroczystości wpisuje się niezwykłe wydarzenie, sesja Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, w czasie której została podjęta uchwała dla uczczenia osoby i dokonań błogosławionego honorata dla Polski, dla podtrzymania religijności i ducha patriotyzmu.
jest stwierdzenie, że błogosławiony honorat zasłużył się dla odzyskania niepodległości przez Polskę, chociaż tej niepodległości nie dożył, bo zmarł 2 lata przed jej odzyskaniem.
Jakie znaczenie ma ta ustawa dla zakonu, dla Kościoła?
To stwierdzenie ważności osoby ojca honorata wpisuje się w listę wielu osób, które Senat uczcił, Senat Niepodległej Rzeczpospolitej. Między innymi Senat uczcił generała Andersa, rotmistrza Witolda Pileckiego, małżonków Olgę i Andrzeja Małkowskich, twórców skautingu czy harcerstwa polskiego. Ale przede wszystkim wydźwięk jest taki, że Senat zwraca się do instytucji oświatowych, kulturalnych, naukowych o to, żeby popierały osobę i dokonania, działalność błogosławionego honorata, ponieważ jego wzór osobowości, zaangażowania religijnego, patriotycznego, społecznego jest także dzisiaj wprost aktualny dla naszej sytuacji i religijnej, i obywatelskiej, i społecznej.
Nie poddał się zwątpieniu wówczas, gdy powstanie styczniowe zostało zduszone przez zaborcę, czytamy w uzasadnieniu do uchwały. Autorzy piszą także, że ojciec Koźmiński w tych trudnych czasach był wzorem organizatora życia społecznego i jest przykładem dla dzisiejszych menedżerów, którzy są spoiwem organizacji społecznej.
Ja go postrzegam przede wszystkim jako człowieka żyjącego realiami tego świata. Nie narzekał na trudne czasy, nie narzekał na okoliczności, w których przyszło mu żyć. Umiał się znaleźć w bardzo trudnej sytuacji życiowej, swojej osobistej, także trudnej dla kraju, dla społeczeństwa, i po prostu przyjął tę rzeczywistość, jaka jest, i umiał znaleźć sposób, żeby odpowiedzieć na te wezwania.
W dokumencie Senatu czytamy: to Polak, który wygrał, stawił czoła imperium.
Podobno, kiedy ogłoszono publikację na temat działalności ojca honorata i tam podano liczby, które były na pewno przesadzone, to car rzekomo zadrżał, ponieważ się okazało, że dziesiątki tysięcy ludzi są zaangażowanych w pracę, której nikt nie widzi na zewnątrz, bo prowadzony jest w sposób ukryty, na konspiracyjny, można powiedzieć. Chodzi o zgromadzenia ukryte, ale chodzi też o to, co te zgromadzenia ukryte robiły wśród różnych grup społecznych.
Powiedzmy także o wystawie, którą przygotowano w budynku Senatu.
Wystawa będzie eksponowana przez kilka tygodni w głównym holu Senatu, przy gabinecie marszałka Senatu. Każdego tygodnia, zwłaszcza w poniedziałki, wtorki, odwiedza Senat kilkadziesiąt wycieczek szkolnych i innych, także wiele osób będzie miało okazję bliżej zapoznać się z osobą błogosławionego honorata.
Od beatyfikacji minęło 20 lat. Jak rozwija się dzisiaj sanktuarium i kult błogosławionego honorata?
Sanktuarium systematycznie się rozwija poprzez poszerzanie zakresu swojej działalności. Kustosz odwiedza parafię w diecezji łowickiej i poza diecezją łowicką. W czasie takich spotkań niedzielnych przybliża postać błogosławionego honorata, udostępnia materiały drukowane. W samym sanktuarium cieszymy się wieloma wizytami pielgrzymów, turystów także, ale przede wszystkim pielgrzymów odwiedzających sanktuarium i modlących się przy relikwiach błogosławionego honorata. On jest postrzegany jako patron wyboru drogi życiowej, jako patron silnej wiary, patron ludzi, którzy chcą żyć autentycznie. Tak można by to powiedzieć. Dlatego także młodzież, a nawet dzieci z przedszkoli odwiedzają sanktuarium, zwłaszcza w tych dniach, które poprzedzały uroczystość w czasie nowenny. Setki, może tysiące młodych ludzi były w naszym sanktuarium. Inicjatywa, która trwa od 2 lat, do rodzin na terenie parafii nowomiejskiej i na terenie dekanatu peregrynują relikwie błogosławionego honorata. Każdego dnia są w innym domu, każdego dnia wokół tych relikwii zbiera się jakaś rodzina i modli się przez pośrednictwo błogosławionego honorata. I tak to trwa już przez prawie 2 lata, ponad 500 rodzin przyjęło.
A kim dla ojca jest błogosławiony honorat?
W swoim duchowym życiu jest po prostu tak konkretny, tak realistycznie podchodzi do trudności swojego życia, tak bardzo konsekwentnie wymaga od siebie, że no może być wzorem dla każdego człowieka, który chce czegoś w życiu nie dokonać tylko zewnętrznie, ale chce po prostu być człowiekiem na miarę Chrystusa.
Z ojcem Piotrem Stasińskim, gwardianem klasztoru kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą, rozmawiał ksiądz Tomasz Wroński. I na tym kończymy piątkowy magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.